zacznę, tutaj właśnie się muszę znowu posiłkować skrótem dla siebie, więc sumienie, jak mówimy o sumieniu, najpierw właśnie zaczynając od Pisma Świętego, to w różnych miejscach w Starym Testamencie czasami jest ono interpretowane jako głos Boży, nie? Tak jakby też może nam się to utrwaliło, nie? Tak jakby głos Boży, który w nas przemawia w jakiś sposób, który nam może coś wyrzuca, do czegoś nas zachęca. Jest też takie słowo, też używane w Starym Testamencie, jak kardia, które właśnie określa serce, i kiedy Jezus w Ewangeliach mówi właśnie o... Jezus używa tego słowa w Ewangeliach, mówi o sercu. O tym, co człowiek ma w sercu, w jaki sposób możemy to próbować interpretować, rozumieć, jako właśnie to odniesienie do sumienia. Tak, kiedy Jezus w swoim nauczaniu, w różnych sytuacjach, czy mówi właśnie o zatwardziałości serca, to mówi, w jakiś sposób odnosi się właśnie do tego sumienia, którym my tutaj właśnie dzisiaj chcemy się zająć. I sumienie generalnie jest to takie właśnie, jakby żeby określić, zrozumieć, czym jest sumienie, to mówimy, że to jest pewna taka, znaczy on nam daje pewną świadomość rozróżnienia tego, co moralnie jest złe, tego, co jest moralnie dobre. No może za chwilkę powiemy, znaczy generalnie jest to coś wewnętrznego, jest to coś w nas, ale to sobie za chwilę to w jakiś sposób połączymy tą naukę katolicką o sumieniu, że to jest coś w nas, nie jest to tyle właśnie głos z zewnątrz słyszany, ale jest to głos z wewnątrz, tak? W cudzysłowie głos. Może jeszcze wróćmy właśnie do tego terminu serce, tak? To serce w tym starożytnym określeniu, w określeniu może też średniowiecznym, jest pewnym takim porównaniem do naszych uczuć, emocji, do przeżywania czegoś wewnątrz w sobie. To określenie może być w jakiś sposób dla nas ważne. My oczywiście dzisiaj z punktu widzenia medycznego i biologicznego wiemy, że serce nie jest faktycznie miejscem, w którym powstają nasze myśli czy uczucia. Serce jest po prostu czymś, organem, który bardziej reaguje pod wpływem jakichś uczuć, emocji, przeżywania czegoś. Natomiast wiemy, że pewne myśli po prostu kształtują się, chociaż też nie możemy mówić wprost o jakimś, może przez jakimś miejscu, ale w naszym mózgu, w naszym układzie nerwowym, że to bardziej to jest za to odpowiedzialne. Natomiast symbolicznie tak jakby właśnie używa się tego terminu serce, czy ktoś ma w swoim sercu, czym się serce, czym, do czego naszym sercem przylgniemy, możemy przylgnąć. Dobrze też właśnie od strony takiej psychologicznej powiedzieć o sumieniu. To takie po prostu zestawienia. No właśnie, w jaki sposób czasami się odnosi, to nie jest może jakieś w żaden sposób dogmatyzowanie, ale czasami się odnosi do różnych psychologów słynnych, tam na przykład do Freuda. On mówi o superego, on mówi o id, ego, superego, i superego jest takim właśnie, trochę możemy powiedzieć, takim sumieniem, może nie do końca, ale jest jakby takim systemem wartości, który my jako ludzie nosimy, według Freuda z różnego powodu. Jest to jakieś takie odniesienie do jakiejś wartości, do jakichś norm moralnych, które wynieśliśmy czy poprzez wychowanie, czy poprzez właśnie kształtowanie nas przez świat nas otaczający. Ego, no to jest właśnie ta sfera, w takiej, w której my jakby próbujemy sterować naszymi wyborami, a id jest tą taką sferą raczej nieświadomą, ale jakichś właśnie takich pragnień, podążeń za niby czymś, co jest prymitywne, za jakimiś może przyjemnościami, za jakimiś podstawowymi naszymi potrzebami, i to w jakiś sposób wedle Freuda walczy w sobie. Natomiast to superego Freuda, to tak w naszym spojrzeniu takim chrześcijańskim należy ocenić troszkę jako może coś, co wiąże się z lękiem. Nie? Dla niego w jakiś sposób, no właśnie te normy, tak upraszczając, nie chcę tutaj wchodzić w jakąś dyskusję na temat Freuda i jego myśli, ale jest to pewnym takim spojrzeniem na sumienie, jako na coś, co jakby kieruje się troszkę lękiem, tak jakby, żeby przekroczyć jakieś normy, jakieś zasady. W jaki sposób to, co Freud gdzieś tam odkrył w swoim spojrzeniu, może być dla nas pomocne, ale do tego później może wrócimy w kwestii kształtowania się sumienia. Natomiast chrześcijańskie spojrzenie na sumienie to jest takie spojrzenie, w którym sumienie kieruje się miłością. To znaczy to właśnie patrzenie, sumienie nam podpowiada, co jest dobre, co złe, ale w kontekście miłości, nie w kontekście kierowania się lękiem, kierowania się myśleniem o tym, co możemy stracić, o czymś nieracjonalnym, bo lęk odnosi się do czegoś może nieracjonalnego, czegoś wyimaginowanego, Natomiast chodzi o to, że w sumie nie ma nam podpowiadać, co faktycznie jest złem dla nas, co nam szkodzi, co jest dobre, ale w kontekście też miłości, w kontekście życia miłością, życia z miłości też Boga w jakiś sposób. Więc takie będzie chrześcijańskie spojrzenie, to katolickie właśnie. I to w jakiś sposób będzie ten to coś takiego wewnątrz nas samych, jakaś taka sfera, która nam pomaga jakby rozpoznać, co jest dobre i co złe. Więcej o tym, w jaki sposób to się dokonuje, może w takim omówieniu kształtowania naszego sumienia, w jaki sposób na nie wpływamy, kształtujemy, jak możemy je też odkrywać. Najpierw może o takim podziale sumienia. Możemy podzielić sumienie na według tego czasu działania, oddziaływania naszego sumienia, jako na uprzednie, towarzyszące i następcze, czyli zanim dokonamy jakiegoś czynu, nasze sumienie też w jakiś sposób jest obecne w takim rozeznawaniu tego czynu, czy jest dobry, czy zły. Ono się też pojawia w momencie, kiedy dokonujemy tego czynu, nam towarzyszy, jest towarzyszące w momencie dokonywania tego czynu i następcze. Tak? Czyli mówimy o wyrzucie sumienia, no to mówimy o sytuacji raczej, kiedy już coś zrobimy, już czegoś dokonamy i nam sumienie coś wyrzuca. Zazwyczaj mówimy o wyrzucie sumienia, rzadko kiedy mówimy o takim właśnie poczuciu jakiejś radości, pewności, jakiegoś może jakiejś satysfakcji z powodu tego, że coś dobrego zrobiliśmy. Ale to w jakiś sposób też może w tym to łączy się z naszym sumieniem. Możemy sumienie podzielić pod względem tego, w jaki sposób nam pozwala ocenić obiektywne normy moralności, czyli obiektywnie coś jest dobre, a co złe. I w jaki sposób pozwala nam to sumienie rozeznać. Więc może być sumienie prawdziwe, czyli ono po prostu bezbłędnie nam pozwala rozpoznać, że coś jest złe albo dobre. Może być sumienie błędne. I to błędne, czyli jakby, no właśnie, nie daje nam tego właściwego rozeznania. I są takie dwa rozróżnienia. Niepokonalnie błędne i pokonalne. Niepokonalnie, no to jest to niezawinione, tak? Może wynikać na przykład z powodu jakiejś choroby, na tle psychicznym oczywiście, z jakiegoś powodu jakiejś choroby, niepełnej świadomości w swoim życiu właśnie wynikającym raczej z jakiejś choroby, albo może też choroba pamięci, tak? I wtedy po prostu siłą rzeczy taki człowiek może być niezdolny do rozeznania tego, co jest dobre, co złe, może nie mieć pewnej wiedzy mu potrzebnej, może nie mieć też wiedzy o jakiejś... To też powód może być taki, że nie ma jakiejś wiedzy o konsekwencjach swojego czynu zupełnie. Nie miał możliwości poznania tej wiedzy. Natomiast jest to błędne pokonalnie, czyli właśnie wynikające ze swojego zaniedbania, czyli z tego, że ktoś jakby sam zaniedbał na przykład zdobycie tej wiedzy, jaki skutek przyniesie dany czyn. Dla przykładu możemy czuć w jakiś sposób, to też w sumie sumienie nam podpowiada, że coś jest takie wątpliwe moralnie, w jakiś sposób, że coś jest takie niepewne, ale my nie włożymy wysiłku, żeby jakby rozeznać, tak? Jakby jaki to przyniesie skutek, a przyniesie to zły skutek. Więc jest to jakaś forma niewiedzy, jest to forma no właśnie błędnego rozeznania sumienia, ale myśmy nie włożyli wysiłku, więc było to pokonalne, czyli mogliśmy włożyć wysiłek w to, żeby zobaczyć na przykład te przykre konsekwencje, które później powstały. Dalej mamy podział według charakteru sądu. Sumienie może być pewne albo wątpliwe, czyli mamy taki pewny, zdecydowany głos naszego sumienia, czyli pewność właśnie w rozeznaniu, że coś jest dobre, coś jest złe, a może być pewna wątpliwość. Może być wątpliwość, może być ta niepewność, właśnie nie brak jakiejś wiedzy, która byłaby właśnie taką rozjaśniająca, czy mój wybór jest zły, czy dobry. I tutaj, jeżeli kierujemy się naszym sumieniem, a to jest w jakiś sposób, tego jesteśmy wezwani w przeżywaniu swojej wiary, to nie powinniśmy się kierować sumieniem wątpliwym. Czyli w momencie, kiedy doświadczam wątpliwości, kiedy nie mam pewności co do wyboru jakiegoś czynu, czy jest dobry, czy zły, nie powinno się kierować. Nie powinno się kierować wtedy właśnie swoim sumieniem, nie powinno się w tym momencie działać. Można poczekać. Dalej możemy powiedzieć o rodzajach sumienia wypaczonego. No to mamy takie sumienie szerokie, czyli takie sumienie, które nie wykrywa po prostu, nie chodzi o to, że to jest jakiś radar na nasze grzechy, ale które nie widzi, tak? Które nie widzi właśnie naszych błędów, nie widzi złego postępowania. My nie widzimy tego złego postępowania, nie dostrzegamy go, mając takie sumienie szerokie, to znaczy no właśnie tak szeroko, że tak powiem, filtrujemy to wszystko, nie? Jakby przepuszczamy, nie zatrzymując pewnych wątków jako coś, co jest faktycznie do naprawienia, jako coś, co jest naszym złym wyborem. Dalej może być sumienie skrupulanckie, czyli ono właśnie z drugą strony przesadnie filtruje, czyli skupia się na każdym drobnym szczególe, czy właśnie czegoś złego nie zrobiliśmy, doszukiwanie się w jakichś najdrobniejszych rzeczach, nawet gdzieś tam kwestiach, które nie są grzechem, na przykład myślach, które nam przychodzą, to jest typowe na przykład dla skrupulanstwa. Czy to sumienie skrupulanckie będzie polegało na takim właśnie lęku przed własnym potępieniem, czyli lęku, czyli właśnie będzie coś irracjonalnego, bo jakby potępienie to jest sytuacja, która mi grozi, jeżeli ja jakby świadomie żyję w grzechu. Natomiast ktoś, kto jest skrupulantem, to jest człowiek, który absolutnie nie kieruje się taką pewnością, że jest potępiony, bo faktycznie coś takiego złego zrobił, tylko on podejrzewa, on się boi, że może być potępiony. On się, znaczy lęka, bo to jakby strach dotyczy czegoś rzeczywistego, a tutaj mowa jest o czymś właśnie nierzeczywistym, skupianie się na jakichś najdrobniejszych szczegółach, drobnostkach. Takie sumienie szuka gdzieś takiej doskonałości, takiej idealnej już teraz, gdzieś tam wedle swojego wysiłku. I to jest, takie sumienie jest oczywiście bardzo, bardzo męczące dla osób, które takie sumienie mają wykształtowane. Czasami to może być pewien etap na pewnej drodze nawrócenia, że przez taki rodzaj sumienia jest to jakiś pewien etap przeżywania relacji z Bogiem, z którego można wyjść, jeżeli się odpowiednio wejdzie w jakieś takie zdrowienie w przeżywaniu w ten sposób swojego sumienia. Jest sumienie faryzejskie, czyli odnosząc się do faryzeuszów w Piśmie Świętym. Sumienie, które nie widzi poważnego zła, tego, co jest faktycznie szkodliwe, tego, co jest złe, tego, co jest krzywdą dla innych, a widzi właśnie zło tam w tych takich małych, nieistotnych tak naprawdę sprawach. Tak? W przypadku faryzeuszy, to na przykład, kiedy oni przyprowadzają do Jezusa kobiety, którą pochwycili na cudzołóstwie, to oni tak naprawdę traktują ją przedmiotowo, to oni ją krzywdzą, oni w ogóle już jakby odbierają jej osobowość. Oni jakby ją wykorzystują w tym momencie, tak? Ona jakby, no będąc wykorzystana seksualnie, w sensie w prostytucji, pozostaje tak naprawdę w tym momencie przez nich wykorzystana do takiego pochwycenia Jezusa na słowie. Więc oni w ogóle tego nie widzą, że robią coś takiego, a jednocześnie istotne są dla nich jakieś właśnie tam przepisy rytualne, to, że w szabat nie wolno uzdrawiać i tak dalej. Takie rzeczy zupełnie nieistotne, nie? W takim zdrowym spojrzeniu na to wszystko. Więc to jest właśnie sumienie faryzejskie, jest jeszcze sumienie powikłane, które zupełnie nie odróżnia, tak, nie odróżnia dobra i zła. Trudno tu się rozwijać na ten temat. Warto powiedzieć też właśnie o właściwym sądzie sumienia, jako sumienia zdrowego. Żeby mieć właściwy sąd sumienia, to ten sąd musi być pewny, prawdziwy, delikatny. Prawdziwy, odnoszący się faktycznie do tego, jak jest. Delikatny. Też w różnych takich, może takich złożonych kwestiach, rozeznający delikatnie, wrażliwie na małe jakieś takie też rzeczy, ale nie chodzi o tą drobiazgowość w przypadku skrupulacji. No i teraz chciałem powiedzieć o tym pozytywnym sumieniu, o kształtowaniu sumienia, o jego właśnie rozwoju. Mi się też podoba też właśnie dosyć psychologicznie do trochę właśnie osoby Wiktora Frankla, którego już tutaj wiele razy cytowałem. On właśnie jako uczeń Freuda, ale trochę w inny sposób podchodzi do sumienia. Mówi o sumieniu w kontekście też odkrywania tego swojego osobistego sensu, odkrywania sensu, który każdy z nas ma inny w odniesieniu do swojego życia, czyli ma każdy z nas inne swoje powołanie. I tutaj właśnie Frank mówi o tym, że człowiek potrzebuje się, mówi o swoich pacjentach też, tak jakby konfrontować z tym, co przeżywa, w swoich uczuciach, emocjach i schodzić coraz głębiej, w głąb siebie, ażeby właśnie docierać do swojego sumienia, że to sumienie też jest związane ze swoimi uczuciami, emocjami. No i ja bym chciał tutaj właśnie powiedzieć troszkę o tych emocjach i uczuciach, że my czasami tą naukę o sumieniu troszeczkę tak skonstruowaliśmy, myślę, jakby właśnie w takiej opozycji do tego myślenia o swoich uczuciach, emocjach. A to jest sfera, ta przestrzeń emocji i uczuć jest jak najbardziej sferą, która łączy się z naszym odkrywaniem sumienia w sobie. Chodzi o takie, jak to w psychologii też jest taka mowa, o kontakt ze sobą. No właśnie, chciałem powiedzieć o uczuciach, emocjach. Tak? To nie jest jakiś efekt uboczy naszego stworzenia, że mamy uczucia i emocje. Nie? Że, o, czuję złość, czuję radość, czuję smutek. To nie jest jakiś efekt uboczny. Tak czasami nieraz w naszym takim podejściu religijnym chcielibyśmy właśnie kwestionować te uczucia, kwestionować te emocje, zostawić je na bok, zupełnie jakby nie skupiać się na ich przeżywaniu. Odwrotnie, właśnie to jest ta przestrzeń, w której my też mamy kontakt z Bogiem, właśnie na zasadzie doświadczania w sobie, odkrywania w sobie tego sumienia. Tylko że, żeby mówić o odkrywaniu swojego sumienia, czyli przestrzeni, w której mamy taki bardzo bliski kontakt z Bogiem, to musimy doświadczać, jakby mieć kontakt ze sobą na bardzo głębokim poziomie. Chodzi o to, żeby to nie było takie płytkie, nie było tylko powierzchowne w jakiś sposób. Czyli wracając jeszcze raz do początku. Bóg stworzył nas na swój obraz i w jakiś sposób, w tym jak my przeżywamy świat, go doświadczamy, jest coś Bożego. Tak? W tym naszym przeżywaniu świata, w tym naszym kontakcie ze światem stworzonym, z sobą samym, z Bogiem, z innymi ludźmi, jest coś jakby Bożego zapisane, jakby jest jakaś prawda zapisana. I teraz prawda o nas, jako o ludziach, którzy żyją w grzechu, jest taka, że my tak naprawdę nie mamy tego głębokiego kontaktu ze sobą. I wszelkie grzechy, wszelkie właśnie postąpienie w sposób zły, czyli niezgodny ze swoim sumieniem, wynika właśnie z tego, że my nie mamy kontaktu, że my nie wiemy tak naprawdę, właśnie nie wiemy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas właściwe. Realizacja Bożych przykazań, czy iść zgodnie z głosem swojego sumienia, oznacza czynić to, co tak naprawdę jest dla mnie też dobre. Dobro, realnie, obiektywnie, jest dobre też dla mnie. Tak? Jeżeli ja będę popełniał zło, czynił grzech, to będzie też złe dla kogoś. Znaczy, będzie złe dla kogoś, będzie złe dla mnie, będzie mnie niszczył, będzie niezgodne z tym, co tak naprawdę ja potrzebuję, co tak naprawdę ja chcę. Frank też to wierzy, on był pobożnym Żydem i on też wierzył właśnie, że jakby mówiąc o tym, znaczy on tam mówił o takim aspekcie duchowym, w swoim podejściu do pacjentów, ale mówił właśnie o sumieniu jako o czymś, co jest jakby zapisane, jakby właśnie coś jakby tak naturalnie w nas właśnie jest stworzone, tak właśnie jakby dane przez Boga, ale potrzeba takiego głębokiego kontaktu ze sobą, żeby to widzieć. I żeby zobrazować, może jak łatwo my to potrafimy spłynąć, to może to odnieść na przykład do zakochania, tak? Do, nie wiem, pary na przykład narzeczonych, jakieś pary, młodej pary, tak? Która się spotyka i ona może na przykład w płytki sposób patrzeć na siebie, mówiąc o sobie, wyciągając jakieś wnioski o sobie, na podstawie właśnie uczuć, które doświadcza. No ja jestem w niej zakochany, więc ja muszę się z nią ożenić. Nie? Znaczy, może nawet nie będzie ktoś mówił, że jest zakochany, ale może potwierdzić to, tak? No jestem zakochany, ale bardziej będzie żył pewnie tymi wyciąganymi wnioskami pod wpływem zakochania, czyli tak, to jest wspaniała osoba, ona jest idealna. Znaczy, może nawet nie będzie ich wypowiadał, ale będzie tak jakby żył, jakby myślał o tej osobie, że ona jest idealna, że ona jest świetna, że ona jest wspaniała. Właśnie brak tego głębokiego kontaktu ze sobą, a mimo wszystko przeżywanie uczuć, oznacza to, że my po prostu za szybko wyciągamy pewne wnioski względem tego, co przeżywamy. I na przykład ludzie zakochani, to jest typowe, że wkradają się tam pewne myśli, których nie dostrzegamy, pewne myśli, które nie są prawdziwe. W przypadku zakochania polegające na przykład na idealizowaniu drugiej osoby, bez takiego realnego poznania ją, jaka jest, jakie ma wady, może jeszcze niedostrzeganie tych wad pod wpływem zakochania, pod wpływem tej chemii doświadczanej. Więc nie w ten sposób należy rozumieć ten kontakt ze swoimi uczuciami. Na zasadzie jestem zakochany, aha, no więc to oznacza, że to jest ta właściwa osoba. Nie, bo chodzi o to, żeby właśnie wejść głębiej w to odczuwanie, w to przeżywanie, zobaczenie właśnie, co jest jakby tą prawdą o mnie, a co właśnie jakby jak pod wpływem różnych doświadczanych przeze mnie stanów właśnie przychodzą jakieś fałszywe wnioski, fałszywe myśli. Chodzi o taki właśnie głębszy gdzieś tam kontakt ze sobą. No i w kontekście tego możemy powiedzieć o takim kształtowaniu swojego sumienia. I tutaj myślę, że jakby coś możemy z Freuda zaczerpnąć. Czyli faktycznie może być tak, że my przez wychowanie nas możemy przyjąć jakiś sposób patrzenia na pewne rzeczy właśnie wypaczony, też pod kątem religijnym, przeżywania relacji z Bogiem, w lęku. Tak, i możemy myśleć, że coś jest złe w momencie, gdy to nie jest złe. Albo ja mogę podać taki przykład, no nie wiem, na przykład jak słyszę czasami, jak ktoś mówi, że wzywał imię Pana Boga nadaremno. No, często może znaczy niektórzy mówią w spowiedzi na przykład ten grzech, znaczy mówiąc o tym jako o grzechu, myślę, że nigdy nie docierając do istoty, na czym polega to przekazanie, tak? To przekazanie, wzywanie imienia Bożego nadaremno nie polega na tym, że nie mogę wypowiedzieć imienia Boga, bo to jest imię jak Voldemorta z Harry'ego Pottera, którego imienia nie wolno wymawiać, bo tak w tej książce, kto z nas słyszał, to wie, było faktycznie, to był właśnie taki zły władca, którego imienia nie wolno było wymawiać. To trochę my tak Boga traktujemy, nie? Trochę gdzieś tam właśnie może w naszym lęku, nie? Że teraz to imię wypowiemy i teraz, no właśnie tak brzmi drugie przykazanie, więc ja pewnie grzeszę, nie? Natomiast to imię, to przekazanie ma zupełnie co innego w swoim sensie. Sensem tego przykazania jest to, żeby nie traktować Boga magicznie. Tak? Czyli chodzi o to, że na przykład ja wypowiadam imię Boga, wzywam Go w jakichś sprawach, jakby uciekając od odpowiedzialności na przykład za to, co robię w moim życiu, licząc na to, że Bóg mi tą odpowiedzialność odbierze, na przykład, nie wiem, będę przekraczał prędkość, na przykład na autostradzie jadąc i będę liczył, że będę się modlił na przykład tak do Boga, czy no, że do Maryi, do innych świętych. No to wy mnie teraz strzeżcie w tej podróży, nie? I będę mówił, no tak, no aniołowie mnie strzegli, bezpiecznie dotarłem do celu, bo modliłem się, nie? O to, żebym bezpiecznie tą podróż odbył. Nie? No to właśnie dochodzi, że jakby taki styl przeżywania wiary jest czymś zupełnie wypaczonym, jest jakby w ogóle złym podejściem do relacji z Bogiem. I to dla przykładu to przykazanie też to w jakiś sposób oznacza, nie? Jakby takie magiczne traktowanie Boga, nie branie odpowiedzialności za swoje postępowanie, za to, że ja mam wpływ, żeby jechać w tym momencie bezpieczniej, jest to zupełnie nieadekwatne, nie? I tutaj trochę odbiegłem od tematu, ale wracając do tego Freuda, w jaki sposób my możemy przeżywać tą właśnie wiarę, w sensie to superego, jako takie lękliwe, nie? Wyrzuty sumienia, bo tak jesteśmy wychowani, bo tak zrozumieliśmy, może na lekcjach katechezy, może przez wychowanie przez naszych rodziców, jaki jest Bóg wobec nas, czego od nas wymaga, boimy się Jego imienia wypowiedzieć, nie? Tak po prostu zawsze można to obrócić przecież w modlitwę i to w żaden sposób nie szkodzi, nie? Więc to pokazuje jakieś takie wypaczenie też w naszym sumieniu, bo my możemy faktycznie czuć teraz taką powinność, muszę się z tego wyspowiadać. I o to chodzi, jakby dobrze też właśnie gdzieś psychologicznie zadbać o taki swój rozwój, żeby zobaczyć, że aha, to jest w jakiś sposób źle ukształtowane we mnie, jeżeli chodzi też o moje sumienie, to, że ja widzę takie rzeczy jako jakiś poważny problem, czy jako jakiś problem. Więc jak najbardziej tutaj pod tym względem można odkrywać to, co jakby przeżywam w lęku w mojej relacji z Bogiem, jako coś, co warto odmieniać. Czyli tutaj mowa jest o tym, że warto też na przykład czerpać z psychologii jak najbardziej, czy z jakiegoś psychologicznego wsparcia, zdrowienia, dla też kształtowania swojego sumienia. Ono też ma ten wątek psychologiczny. Natomiast jeszcze jak najbardziej ten wątek taki duchowy, jest ten wątek, no właśnie, tej relacji z Bogiem, odkrywania tego, co dobre, tego, co złe, tego, co jest moim też powołaniem, co jest dobre dla mnie. I to wymaga czerpania nie tylko z przykazań, one oczywiście mają taką wartość pełną, czyli nie możemy żadnego przykazania sobie rezygnować, żadnego przykazania wyłączać, czy z dekalogu, czy tych reszty przykazań jako nam niesłużącego. To jest pewien zarys, który jest nam potrzebny, ale potrzebujemy każdy z nas jakby odkrywać, co jest dobre dla mnie. Jeszcze dodatkowo jakby głębiej na to patrząc, co jest dobre dla mnie, co jest dla mnie złe, co jest dla mnie dobre. Jakby właśnie łapać ten głębszy kontakt ze swoim sumieniem. Co jest dobre dla mnie, co jest dobre, znaczy dla mnie, to dla innych, jakby w tej sytuacji, w której życia w tym momencie ja jestem. To wymaga trochę głębszego kontaktu, tak? Jakby głębszego do zobaczenia, że jakby są pewne dobra, które są dla mnie, które są w mojej indywidualnej relacji z Bogiem. To wymaga jakiegoś pogłębienia, jakiegoś takiego właśnie zaproszenia do tego. Możemy czuć się do tego zaproszenia. No i o tym kształtowaniu sumienia, tak? Jakby my mamy odpowiedzialność za to, żeby swoje sumienie kształtować. Mamy odpowiedzialność za to, żeby swoje sumienie kształtować w jakiś sposób. I chciałem powiedzieć najpierw o negatywnym kształtowaniu swojego sumienia. Najprostszym, od tej duchowej strony właśnie, tym negatywnym kształtowaniem swojego sumienia jest życie w grzechu. Jeżeli ja żyję w grzechu, to automatycznie swoje sumienie zagłuszam, wypaczam je, mogę czynić je właśnie szerokim. Na czym to polega? Grzech jako pewne obiektywne, jako naprawdę jakieś zło dla mnie, którego ja nie muszę widzieć. To rodzi się w ten sposób. Tak, ja popełniam grzech jakiś, pierwszy raz. No i może czuję wyrzut sumienia, czuję właśnie niezadowolenie z tego powodu, ale jeżeli się z tego nie spowiadam, jeżeli nie przyznaję się do tego grzechu, popełniam go drugi raz, ten wyrzut sumienia jest coraz słabszy, aż w pewnym czasie, jeżeli ja trwam w danym grzechu, czyli powtarzam go wielokrotnie i po prostu się na niego zgadzam w swoim życiu, ten wyrzut sumienia słabnie, czy staje się zupełnie nieobecny. To nie znaczy, że będziemy mieli pokój w sobie, bo być może gdzieś tam głęboko w sobie będziemy czuli, że coś jest jakby z nami niezgodne, że to rodzi w nas jakiś niepokój, ale tak wprost nie będziemy tego przeżywali i czuli. I ja to widzę trochę pod takim kątem psychologicznym, tak? Jeżeli ja wybieram coś, co jest złe, wybieram to dlatego, że ja uważam, że to jest dobre, owszem, czuję na początku, kiedy wybieram to pierwszy raz, jakiś większy niepokój, później coraz słabszy, i się przyzwyczajam do tego wyboru i nie czuję już tej przykrości takiej wewnętrznej, że no, robię coś złego. Tak? Jakby mogę nie czuć konsekwencji, co jest też bardzo ważne, mogę nie czuć konsekwencji dla siebie, czyli mój grzech nie musi oznaczać konsekwencji w tym momencie. On konsekwencje prędzej czy później przyniesie, ale mogę ich teraz po prostu nie przeżywać. To jest jakby często taka fałszywa myśl, której ulegamy. Jeżeli ja nie czuję konsekwencji od razu, to mogę tego nie nazywać grzechem, a to nie znaczy, że te konsekwencje nie przyjdą później. Tak jakby to nie jest powiedziane, że muszą nastąpić od razu, że one muszą nastąpić w tym momencie. To mogą być konsekwencje, które przyjdą później. I w ten sposób my jesteśmy w stanie zagłuszać swoje sumienie, możemy jakby je źle kształtować, znieczulać na grzech, bo możemy się przyzwyczaić do grzechu, możemy w nim żyć, możemy nie czuć konsekwencji. Możemy nie czuć konsekwencji, możemy nie widzieć, jak one przynoszą i żyć, że tak powiem, spokojnie, tak? Jakby sumienie nam tego nie wyrzuca, nie? My jakby sami w ten sposób na nie wpływamy, trwając po prostu w grzechu, zagłuszamy je. Nie wiem, można odnieść przykład trochę niechlubny, w sensie pod kątem jakby podejścia trochę nas, jakby bardziej tutaj ze strony hierarchii kościelnej, to bardziej biskupów w momencie COVID-u, kiedy to no nie uważam tego za chlubne, że się jakby tam ludziom raczej radziło, żeby do kościoła nie przychodzili w niedzielę na mszę świętą i dla niektórych, oczywiście na początku to też była mowa o tym, że jakby w tym momencie tak nikt to nie przyjdzie w niedzielę do kościoła, nie będzie miał grzechu w tym momencie. Później oczywiście zniesiono tą dyspensę i już powiedziano, że tak, teraz już trzeba w niedzielę chodzić do kościoła na mszę świętą, już są inne warunki. Dla niektórych to był właśnie taki czas, jak też znam wśród mojej rodziny, kuzynostwa, jakichś znajomych, to był taki czas, że jak właśnie poczuli, że mogę przez jakiś czas nie chodzić do kościoła co niedzielę, chodziliśmy co niedzielę wcześniej, ale co niedzielę już mogę teraz nie chodzić do kościoła. No teraz jeszcze ten obowiązek wrócił, ale może nie usłyszeli. Mogę dalej nie pochodzić, no w sumie nic się nie dzieje, tak? Nic złego w moim życiu się nie dzieje. No, Pan Bóg mnie gromem w żaden sposób nie piorunem nie strzeli, mogę do kościoła nie chodzić. I mam spokój w życiu i mogę żyć jakoś też normalnie. W sumie po co miałbym tam chodzić do tego kościoła, nie? I dla niektórych ludzi, którzy nie chodzili do kościoła ze względu na taki świadomy swój wybór, może z jakiegoś przyzwyczajenia, może z jakiejś tradycji, może z jakiegoś wychowania, może dlatego, że tak się powinno, to przestali po prostu do kościoła chodzić na przykład, nie? Bo w sumie nic się nie dzieje. I nie chodzi o to, żeby wrócić do takiego samego chodzenia, jak było wcześniej, może z jakiegoś przyzwyczajenia czy tradycji, ale no właśnie, to niechodzenie do kościoła, nie o to chodzi, że Bóg mi coś zrobi, ale może być to szkodą właśnie to, że ja tracę relację z Bogiem, ja tracę możliwość przeżywania tej relacji z Nim, odkrycia jej, ja nie muszę tego czuć, nie muszę tego widzieć, nie? Ja tak samo, nie wiem, jak na przykład spotykam czy narzeczonych żyjących przed ślubem, gdzieś tam już żyjących ze sobą, współżyjących ze sobą, czy na przykład pary małżonków, którzy stosują antykoncepcję, to jest tak samo, tak, że można w tym trwać, można się sobie przyzwyczaić, stwierdzić, że nie uznajemy tego za grzech. I w jakiś sposób można żyć spokojnie, nie? Ale na przykład moje takie przypuszczenie, jak doświadczam jakiegoś kontaktu z małżonkami, na przykład stosującymi antykoncepcję, moje takie spostrzeżenie jest to, że pytanie, skąd się pojawia jakaś nerwowość w relacji, jakieś napięcie się pojawia, to w jakiś sposób też jest niby obecne, tak? Jakby taki ukryty jakiś niepokój, coś, co tam psuje tą relację. W jakiś sposób niby można tego nie łączyć, ale ja dostrzegam, że coś takiego może być też obecne. W przypadku na przykład narzeczonych, to oni tak naprawdę nawet nie wiedzą, jakie to przyniesie konsekwencje dopiero później, po latach, czy oni żyjąc ze sobą przed ślubem, czy oni tak naprawdę mieli możliwość na tyle poznania siebie, żeby stawić czoła pewnym trudnościom, kryzysom, które w małżeństwie później się pojawią, nie? Więc jakby oni zupełnie w tym momencie mogą nie wiedzieć, jakie przyniesie to konsekwencje w przyszłości, życie w tym momencie w grzechu, chociaż ja to też zawsze potwierdzam, jak gdzieś tam słyszę, rozmawiam mnie, że ja to rozumiem, że to jest dobre, że to jest piękne, ten bliski kontakt i tego absolutnie nie kwestionujemy, tylko możecie nie wiedzieć, jakie to konsekwencje przyniesie w przyszłości, nie? Że no bo oni żyją, tak? Czują, że jest ok, nic się przecież złego nie dzieje. Dlaczego nie? Dlaczego miałoby być to złe, nie? I my tak właśnie swoje sumienie możemy gdzieś tam w jakiś sposób wypaczać, jakby oddalać się tym kontaktu ze sobą. No a z drugą strony możemy je kształtować i to kształtowanie się odbywa z jednej strony przez na przykład częstą spowiedź w jakiś sposób regularną, czyli kiedy ja się przyznaję do swoich grzechów. Tutaj najistotniejsze jest, jeżeli mamy grzechy śmiertelne, to po prostu przyznawanie się do nich, chodzenie do spowiedzi najlepiej od razu, kiedy grzech śmiertelny popełnię. Jeżeli nie mam grzechów śmiertelnych, to jakaś regularność spowiedzi, przyznawanie się do swoich grzechów pomaga w kształtowaniu właśnie tego sumienia. Ale też na pewno jest taki potrzebny właśnie głębszy kontakt ze sobą pod kątem psychologicznym, ale też takim duchowym, wchodzenie w taką relację z Bogiem na głębszym poziomie, takiego właśnie też łączenia relacji z Bogiem w modlitwie, tego właśnie swojego przeżywania, tego co doświadczamy, tego co przeżywamy. Taki też może być rachunek sumienia, tak? On może być taką modlitwą, w której ja jakby przyglądam się, patrzę na to, co dzisiaj przeżywam, co dzisiaj czuję i zapraszam do tego Boga. Zapraszam Boga, żeby On był w tym obecny i pomógł mi jakby zobaczyć właśnie tą prawdę o sobie. Co tak naprawdę, jaką to prawdę mi mówi, zobaczyć pewne myśli, pewne uczucia, żeby one gdzieś tam mną nie kierowały. To też jest taki może być jakiś rachunek sumienia. My też możemy jak najbardziej zobaczyć właśnie dobro, którego podejmujemy, możemy rozeznawać, poznawać też w rachunku sumienia, w jaki sposób dążyć do jakiegoś większego dobra. To nie musi polegać na właśnie wyliczaniu zła, ale może być właśnie tym odkrywaniem dalej swoim jakieś dobra, które jest dla mnie, które jest związane z moim życiem, z moim byciem na obraz Boga. Jak są jakieś pytania, oczywiście, to zapraszam do zadawania.
Lekcja Divina też można nazwać takim etapem albo sposobem rozwijania swojego sumienia.
Dziękuję za to trudne pytanie. Myślę, że no tak, no, w jakiś sposób tak, na pewno. To znaczy tak, no jeżeli jest tak właściwie przeżywany, tak ta modlitwa na tym, na czym ona polega, wedle jej reguł, ale tak głęboko, no to wiadomo, że ta modlitwa jest modlitwą której się cały czas można uczyć, raczej nie modlitwą, którą się idealnie praktykuje, no to jest taką modlitwą na pewno kontaktu z Bogiem, ze Słowem Bożym, z tym, co w nas się dzieje, też właśnie pod względem tego, co we mnie Słowo wywołuje, jakie uczucia, odczucia, przeżycia, ale też jakby jak działa na moją wolę i pozwala odkrywać, co dobre, co złe. Natomiast jeżeli no, brakuje takiego głębokiego kontaktu ze sobą, to też może być, znaczy, tylko bym wtedy tego lekcję divina nie nazywał, tak? Może traktować właśnie Słowo Boże, czy po prostu fragmenty, bym to tak źle powiedział brzydko, ale fragmenty Pisma Świętego jako no, coś na użytek wypaczenia naszego sumienia, w sensie traktować to Słowo, znaczy Słowo Boże nie jako Słowo Boże, w taki niezwierzały sposób, tak jak niektórzy gdzieś tam biorą Pismo Święte i na której stronie otworzę, to zdanie mi się rzuci w oczy, to znaczy, że to jest Słowo dla mnie, no to nie jest widzieć taki właśnie głęboki sposób rozeznawania, nie? Który oczywiście jest raczej na takim właśnie płytkim poziomie, no właśnie w formie takiego też oczekiwania, może jakiegoś nadzwyczajnego zadziałania w tym moim geście, nadzwyczajnego zadziałania Bożego, jakieś wskazówki w taki prostszy sposób, jakiś jaśniejszy dla mnie, może poszukiwanie jakiegoś takiego jaśniejszego komunikatu. Natomiast takie prawdziwe faktycznie przeżywanie lekcji divina jako głębokiej modlitwy, wchodzenie w głębi kontakt z Bogiem, w którym no, takim dystansem podchodzimy najpierw do jakichś myśli, które nam przychodzą, tylko takim no, spokojem je rozważamy, przyglądamy się im, to jak najbardziej może nas przybliżać do tego sumienia, do kontaktu z Bogiem, do odkrywania właśnie tej wewnętrznej wnętrza swojego, w którym jest to sumienie. Po prostu. Myślę, że tak.
Czy mógłby ksiądz coś więcej powiedzieć na temat kontaktu z sobą i sprawa sumienia? Jakiś przykład, tak? Na przykład? Mhm.
Jakiś, coś przypomnę.
Jakąś sytuację taką, nie?
Tak, na przykład. Tylko myślę, jak to wybrać najlepiej. Tak. Tak, dla przykładu, tak. Pamiętam. No to będzie taki konkretny przykład. Moja koleżanka jedna na studiach, która podaje się, znaczy tak jakby emanuje sobą jako osoba po prostu wierząca, w sensie mówi o tym wprost, że jest osobą wierzącą, ma swoją rodzinę, jest już po jednych studiach, po 40 i w jakiejś tam grupie naszych osób na studiach po prostu chwaliła się po egzaminie, że dobrze jej poszedł po jakimś tam zaliczeniu, gdzie jednocześnie no, było wiadomo, że ściągała po prostu na tym egzaminie i tam jakoś ubrała sobie takie słowa, pamiętam, że Bóg mi pomógł, czy coś takiego, Boża łaska zadziałała, nie właśnie w tym ściąganiu, znaczy nie mówiła o ściąganiu, tylko właśnie w tym zdawaniu tego egzaminu. Ja wiedziałem, że to się po prostu wiązało ze ściąganiem, bo ona tam jakby mówiła, że notorycznie korzysta właśnie z jakichś tam po prostu zawartych w telefonie, jakichś tam skryptów, jakichś notatek, które sobie zrobi jakiś ściąg. No ja po prostu w tym momencie poczułem złość. We mnie się zgodziła taka duża złość, ona napisała na takiej grupie kilku nas osób, gdzie myśmy pracowali w jakimś jednym projekcie. Tam wiedziałem, że był taki jeden kolega, który jest troszkę sceptyczny do przeżywania wiary, czy nawet chyba nigdy nie w spowiedzi, nawet pierwszej komunii ochrzczony jest i jakoś tak czułem taką złość, że on coś takiego pisze, że ona też pisze właśnie w tej grupie, gdzie ten kolega to czyta. No i ja konfrontując się z tą złością, na czym to polegało, że kontaktuję się, że przeżywam złość. Przeżywam złość dlaczego? Dlatego, że ona napisała coś takiego w kontekście tego, tej sytuacji, tych znajomych, którzy są na tej grupie, na której to napisała, w kontekście tego, że ona ściągała, czyli robiła coś nieuczciwego, a jednocześnie łączy to, odnosząc do Boga, co jest w ogóle dla mnie nie wypada, żeby tak to łączyć z mówieniem o Bogu i tak dalej. Więc ja w tej złości jakby poczułem jakąś taką odpowiedzialność, wyzwanie, wiem, żeby po prostu do niej napisać. I do niej napisałem wtedy jako chyba w indywidualnej wiadomości, że mi to, bo powiedziałem o swoich emocjach, nie na zasadzie, żeby tam nie krytykować, czy coś źle zrobiłaś, czy coś, tylko że wzbudziło we mnie złość to, że tak napisałaś, że ściągałaś i tak dalej. Ona później do mnie odpisała i faktycznie jakoś tam to później, znaczy efekt był bardzo dobry, bo ona tam później to sprostowała, tam, że jakby się zreflektowała z tym, co napisała. Natomiast, znaczy ja to tak odczytuję w sobie, tak? Możecie to traktować jako błędne czytanie, bo czytałem jako właśnie ten kontakt ze sumieniem, czyli właśnie te emocje dochodzą do tego, z czego oni wynikają, do czego to mnie wzywa, jest właśnie dla mnie tym takim przemawianiem sumienia we mnie, czyli jak się znaleźć w tej sytuacji w kontekście zrobienia czegoś dobrego. To jest w kontekście nie tego, że mnie sumienie chroni przed zrobieniem czegoś złego, tylko właśnie w kontekście tego, że mnie wzywa do tego, że ja powinien jakoś w tej sytuacji zareagować, coś zrobić, coś powiedzieć, coś napisać. No właśnie, może wzywać do jakiegoś pozytywnego, w sensie do jakiegoś zadziałania, tak? Pozytywnego to akurat w kontekście przeżywania swojej złości, powiedzenia o niej, ale to jest ten wyraz sumienia i w kontekście tego kontaktu ze sobą, czyli ja odkrywam po kolei, najpierw potrzebuję się zatrzymać i zobaczyć, co się we mnie dzieje. Nie na zasadzie się odburzyć i przepraszam, po jakimiś przekleństwami rzucić na przykład, bo jestem zdenerwowany, tylko konkretnie najpierw jakby patrzę właśnie, co się we mnie po kolei dzieje, jakby pod względem myśli, komunikatów, które padły, tego, co przeżywam, co ja mogę z tym zrobić, jak to wyrazić.
Jakby ksiądz nic nie zrobił w tej sytuacji?
No to bym nie odpowiedział na... Znaczy, byłoby to niezgodne ze mną. Ja czułem, że ja to chcę zrobić. No tak. To jest zgodne ze mną.
Okay.
To jest, że ja tego chcę, że to jest mi potrzebne. Wyrazić się w tej sytuacji.
Mam pytanie, czy wyrzut sumienia jest tożsamy z grzechem, czy zawsze, czy nie? Że jeżeli odczuwa się człowiek wyrzut sumienia, to jest to samo, co popełnił grzech? Czy można sobie na przykład wmówić, że masz wyrzuty z jakiegoś takiego powodu, co w ogóle grzechem nie jest?
Chodzi o następcze, że po czymś
no.
Działaniu, dotyczące jakiegoś działania,
tak, bo nieraz zdarzyło się mi przynajmniej tak, że to spowiedzi z czymś, co mnie gryzie, a ksiądz mówi, że to nie jest grzech, nie? I teraz jestem w kropce, nie? Bo mnie to gryzie, a to nie jest grzech, nie? I dlatego ja chciałem się zapytać, czy wyrzut sumienia to jest tożsamo, co grzech, nie?
Co to jest grzech?
Czy warto na przykład z kimś porozmawiać wtedy, czy nie wiem, poradzić się, czy co? Trudno mi powiedzieć.
No to w przypadku tak idealnie wykształconego sumienia, co chyba nic z nas nie ma,
no właśnie.
To tak byłoby to takie zero-jedynkowe, równoznaczne, tak? Czyli po jakimś działaniu, jeżeli sumienie mi wyrzuca, znaczy daje sygnał, ja się źle z tym czuję, po jakimś działaniu, no to tak, to było grzechem w momencie, gdy mam idealnie, tak perfekcyjnie wykształtowany sumień. No ale były te rodzaje tego wypaczonego sumienia i jak najbardziej można czuć wyrzut, poczucie, że coś złego zrobimy w momencie, gdy nawet w żadnym stopniu nie ma tam żadnego mojego udziału jakiegoś zła. Najbardziej klasyczne to będzie w przypadku skrupulanstwa, gdzie skrupulanci na przykład oskarżają siebie o te myśli, które im przychodzą. Tak? Że ktoś mówi, że myśli bluźnierstwa przychodziły, czy jakieś wyobrażenia i od razu już widzą w tym swój grzech. No to jest właśnie klasyczne, że dla skrupulanstwa. Czyli, że biorę odpowiedzialność za coś, za co nie mogę wziąć odpowiedzialności, bo to nie zależy ode mnie obiektywnie. Myśli, które mi przychodzą, nie zależą ode mnie, tak? Nie? One nie zależą ode mnie, więc w tym przypadku właśnie wyrzut sumienia nie oznacza faktycznie popełnienia grzechu. Ja to od razu też sprostuję, bo wiem, że to jest takie bardzo, bardzo nieraz burzące dla niektórych, ale my mówimy w na mszy świętej, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. No więc to myślą wcale nie oznacza, że myśl mi przyszła do głowy, tylko chodzi o moje zadziałanie. Znaczy, tam no znamy to rozgraniczenie, że na przykład w sferze seksualnej można zgrzeszyć myślą na zasadzie wyobrażania sobie. W sensie to już jest jakaś forma zadziałania, tak? Jak ktoś myśli, świadomie fantazjuje dla jakiegoś swojego pobudzania, Natomiast jeżeli chodzi o to, że myśl mi przyjdzie, to ona też może być seksualna, wcale nie oznacza tutaj jakiejkolwiek mojej odpowiedzialności. Tak? Myśl mi może przyjść, jakieś skojarzenie może mi przyjść pod wpływem na przykład jakiejś złości, chęć zabicia kogoś, nie? To też może myśl mi taka przyjść jak najbardziej, czy nawet mogę czuć nienawiść. I to w żaden sposób nie jest grzechem, to może być niezależne. To są po prostu właśnie to, co w sobie doświadczam w przeżywaniu. Myśli mogą przychodzić. Też jest taka prawidłowość, że im bardziej ja się skupiam, żeby się jakichś myśli pozbyć, tym bardziej one mi nachodzą. Jest to forma takiego trochę neurotyzmu, no, też Frank o tym pisał, ale w skrupulansie też jest typowe, że właśnie ci, którzy mówią o tych myślach bluźnierczych, to jest tak, że im bardziej oni się na nich skupiają i to jest takie dla nich męczące, bo to może jest ich grzech już, to tym bardziej one ich nachodzą, nie? One są tym bardziej się zapętlają w tych myślach. Nie chodzi o to, że się coś, jakaś myśl przyjdzie, bo to jest niezależne. Chodzi, tą myślą to na przykład jest już mowa o decyzji i zamiarze. W tym znaczeniu możemy zgrzeszyć myślą, czyli zamiarem, decyzją. Czyli dla przykładu bardzo spodobał mi się Jacka samochód, na przykład niebezpieczny temat. No i już zaplanowałem właśnie, jak go tutaj ukraść, we wyjść z podpływani. Natomiast już tam się umówiłem, już robią to dla mnie, tam jakaś grupa osób już tam rozmontowuje, czy już drzwi się włamuje, już odjeżdża. No ale nie przewidziałem, że Jacek pomprzy, czy na przykład na chwilę musi zapomnieć o tym samochodu i po coś pójdzie, no i cały plan udaremniony, nie udało się ukraść tego samochodu, tak? Ale zamiar był, nie? Jakby ja sobie to zaplanowałem, była konkretna decyzja, robimy to w tym momencie, czy po prostu nawet ja sam dokonuję tej kradzieży, próbuję dokonać tej kradzieży. Może mi się nie udać z jakichś powodów, ale zamiar jest. I ten zamiar, ta już decyzja we mnie, to jest to na zasadzie zgrzeszyłem myślą, nie? Czyli że jakby ja już podjąłem tę decyzję wewnątrz, właśnie w sercu, podjąłem tę decyzję wewnątrz siebie, ale nie chodzi o to, że myśl mi przyszła, tak? Jakiś pomysł mi przyszedł, mówimy, czy to pomyślałem, ale to pomyślałem, że to jest właśnie tym, że nam myśl jakaś przyszła, nie? Więc w tym znaczeniu właśnie myślą, uczuciami odczuwanymi, czy emocjami przeżywanymi nie możemy zgrzeszyć, to nie jest grzechem, a czasami właśnie to się interpretuje jako już sobie jakiś grzech, nie? Że to jest grzech, więc może być jak najbardziej wyrzut sumienia bez grzechu, może być wyrzut sumienia z grzechu.
Mam pytanie, czy takie na przykład gdzieś tam kiedyś czytałem, że to takie pierwsze reakcje w nas, że nam dużo potrafią właśnie powiedzieć o nas, nie, na jakąś tam sytuację właśnie, gdzieś tam, czy jakieś pierwsze myśli, nie do końca się tym zgadzam, ale coś może w tym jest, bo z drugiej strony na przykład, jeżeli właśnie w jakiejś danej sytuacji często to odczuwa to pierwszy taki efekt, nie wiem, że kurczę, no zabiłbym gościa, nie? I jeżeli taka sytuacja łapie się na tym, że mi w tym pierwszym momencie takich emocjonalnych jakichś tam reakcji taka myśl przychodzi, to może warto się tym jakby zająć, dlaczego tak jest, nie? Czy w ogóle to zignorować, nie? Że, no bo takie pierwsze myśli też są może właśnie efektem jakichś emocji, które coś nam mogą mówić, nie? Tylko, no właśnie, pytanie...
Jeśli mogę się wtrącić, wydaje mi się, że to jest kwestia różnych osobowości, bo jak ktoś jest cholerykiem, to ma gwałtowne te pierwsze reakcje i to nie jest jego wina, to nie jest moralne, a jak ktoś jest flegmatykiem, tak nie bardzo będzie, nie? I to film nie jest lepszy. Na flegmatyk od choleryka, tak mi się wydaje.
Jak jest swoim motykiem, to słyszałem, że jak jest blady, to jest niebezpieczny. Nie, bo to, że jak jest czerwony, to znaczy jak jest co bardziej cholery, czerwony, to jest jakby jakiś poziom złości, natomiast jak już jest ktoś blady, to znaczy ten poziom złości już jest tak wysoki, że wtedy należy się bać tej osoby.
Ale zawsze masz jakieś pierwszą myśl, nie? Coś tam czytasz, nie. Oglądasz w telewizji, jakaś pierwsza myśl ci przychodzi.
To są jeszcze, wiesz, emocje.
Emocje to jeszcze nie grzech, to wszystko dopiero zależy dopiero co z tym zrobisz. Działanie w takim kierunku to dopiero podlega ocenie.
Czasami działanie, ale czasami właśnie fantazjowanie na przykład, nie? Pomyślałem, że
to też właśnie, to jest taka...
stylizuje, jak go zabiję.
Dobrze, że ksiądz będzie już podał ten przykład, bo właśnie to jest taka... W sumie nie jest taka wyraźna granica, tak? Jeszcze tutaj mam takie właśnie a propos...
Przepraszam, na pytanie Piotra najpierw odpowiem. Więc Znaczy jak najbardziej, że to coś może mówić o naszym wnętrzu. To znaczy ogólnie mówię o tym kontakcie ze sobą, to jakby z natury rzeczy, z naszej natury, natury mając na myśli naszej grzesznej natury. Generalnie jest tak, że my nieustannie nosimy w sobie jakieś niedostrzeżone uczucia, emocje, myśli, które nam przychodzą, one jakby są z nami, one prążą, one się pojawiają w różnych sytuacjach, żyjąc w jakimś takim czasami zagonieniu, może w jakimś tam pędzie życia, my raczej tego nie zauważamy. Tak, nie zauważamy takich myśli, które nam przychodzą do głowy, jak one się rozbudowują w nas czasami, możemy tego po prostu nie zauważać. I właśnie one czasami mogą nas prowadzić do jakichś działań, jeżeli się gdzieś tam narosną, rozrosną, w jakiś sposób się rozbudują myśli, uczucia, emocje. I zazwyczaj jakby naturalnie tego kontaktu z sobą nie mamy, czy mamy też wyćwiczone w sobie jakieś takie postawy, jak nawet na ten moment od czegoś szybko uciec po prostu. Tak, od przeżywania czegoś, czy czasami nawet potrzebujemy tego, żeby się zdystansować do tego, że coś teraz emocjonalnego się wydarzy, ale ja mam, nie wiem, na przykład moją pracę, obowiązki w pracy przez kolejne kilka godzin i ja teraz nie mogę po prostu się na tym skupić, nie? Jakby tym zająć. Natomiast właśnie o to chodzi, że jakaś taka forma modlitwy, jakiegoś takiego zatrzymania, rachunku sumienia, kontemplacji, ona później pomaga tym myślom, tym uczuciom, tym emocjom właśnie wyjść na wierzch, nie? Jakby właśnie wejść głąb w taki kontakt ze sobą, z sumieniem i jednocześnie jakby wyjść temu na wierzch. Nie o to chodzi, że to jest grzeszne, ale faktycznie tu się ujawnia to nasze nieuporządkowanie, czy czasami jak ja dostrzegę jakąś myśl nawet po tygodniu, nie? W sensie, że tam ona się zaczęła już tam jakiś tam czas temu, ale widzę, że to jest tylko myśl, która mi przyszła, a nie jakaś prawda o rzeczywistości, czy na przykład o tej osobie, która na przykład wywołała złość we mnie dwa dni temu, nie? Ale tam jednocześnie zrodziła się jakaś myśl. Ta myśl może być na przykład zabiję go, ale oprócz tego, że zabiję go, to oprócz tego właśnie narasta mi złość, a mam go dość, a oprócz tego to mogą mi przyjść inne myśli niż to, że go zabiję. Na przykład ten człowiek jest nieuczciwy, ale to jest moja myśl, nie? To nie znaczy, że ten człowiek obiektywnie jest nieuczciwy, tylko to ja w kontekście tego, co przeżyłem, stwierdziłem, że ten człowiek jest nieuczciwy. Ale teraz ja z tym przekonaniem, że ten człowiek jest nieuczciwy, idę dalej. Na przykład do niego tak podchodzę i w ogóle jakby jest nieufny wobec tego człowieka, a to w ogóle nie ma potwierdzenia rzeczywistości. I warto jak najbardziej te myśli jakby dostrzec, zobaczyć, zatrzymywać się nad nimi w sensie w jakimś tam wyznaczonym czasie modlitwy pod tym kątem. Natomiast jakby same ich przychodzenie faktycznie nie jest grzeszne. Nie? Jest czymś, co, czemu sobie można się przyglądać. Proszę bardzo.
Znaczy, bo tutaj mi taka właśnie jeszcze myśl naszła, bo odnośnie zagłuszania sumienia, tak? Bo jest tak, że tak też trochę z mojego doświadczenia, po prostu przekroczę pewną granicę na początku, ten grzech jest i po prostu sumienie krzyczy, tak? Potem zrobię tak, jak właśnie tak jak ksiądz mówi, jeszcze raz, następny, to już wtedy mniej. I potem prowadzi to do tego, że zaczynamy relatywizować w ogóle, co jest dobre, co jest złe, prawda? Że w sumie człowiek to, co złe, uważa, każdy chce uważać, że jest dobry, tak? I teraz w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że ja robię coś złego, ale uważam, że nie ma w tym nic złego. Jeszcze patrzę, że inni tak robią i właśnie mamy to takie, właśnie możemy sobie jakieś przykazania wybierać, które będziemy przestrzegać, a które to już nie, bo to już nie te czasy, bo to już się czasy zmieści i to właśnie prowadzi do takiego relatywizmu, prawda?
No to jakby zostawiając z tym, że mamy przykazania, mamy nauczanie moralne też Kościoła na temat tego, co jest właśnie dobre, co złe, tak ogólnie. Jeżeli ja decyduję się do tego nie odnosić, bo jakby trwanie w jakimś grzechu śmiertelnym raczej oznacza to, że wprost jakieś przykazanie się łamie, czy przykazanie też interpretowane przez Kościół w jakiś sposób, bo nie wprost tam z dwóch słów na przykład przykazania coś wynika. I wtedy, jeżeli ja jakby to zaczynam odnosić do siebie właśnie, tak jak mówiłeś o tej relatywności, relatywizmie, no to wtedy jest to niebezpieczeństwo, tak, że jakby to, że coś jest złe, jest obiektywne, jest niezależnie od tego, co ja o tym uważam, a jeżeli zaczynam to odnosić do tego, co ja o tym uważam, no to mogę, to jakby buduje się we mnie ten mechanizm, że przecież ja chcę o sobie mówić, że ja robię dobrze, że ja postępuję dobrze, że ja czynię dobro. Tak ludzie niektórzy przecież sobie mówią, tak, że no taki tam nie wiadomo o kogo chodzi, ale ktoś po wielu latach przyjdzie do spowiedzi i mówi, że ja jestem dobry, staram się być dobrą osobą. A no, może się zdarzyło to i tamto, ale ja staram się być dobrą osobą, nie? Czyli właśnie chcemy trwać w przeświadczeniu sobie, że jesteśmy dobrzy. Jeżeli nie mamy w sobie takiego radykalnego przyznania, że ja się gubię, postępuję w sposób taki, który mnie gubi, ja się gubię w tym sposobie postępowania, robię coś grzesznego niezależnie, jeżeli nie mamy w sobie jakby takiej właśnie pokory w sumie, no, jakby przyznania do tego, do tej prawdy, tak, że ja potrzebuję tego odniesienia do Boga, no to właśnie to się jakby we mnie nabudowuje, to przekonanie, ja postępuję dobrze, chcę mówić, że postępuję dobrze, jeżeli obiektywnie z zewnątrz jakby widząc, jak ktoś postępuje źle, no naturalnie nie chce się do tego sam siebie przyznać. Nie chce się ktoś sam siebie do tego przyznać. Raczej nie będzie... Jakby uczucia, emocje, to co w tym momencie czuję, mu nie pomagają, tak? Komuś, kto po wielu latach przystępuje do spowiedzi, nie pomoże przygotowanie się do tej spowiedzi, to że on tak sobie po prostu zatrzyma się i to co ja tam czuję, w sensie tak naturalnie, tak? Tylko potrzebuję faktycznie... Znaczy, jeżeli nie zobaczył konsekwencji swoich grzechów, bo czasami jest tak, że ktoś przeżywa nawrócenie, bo po prostu wprost zobaczył te konsekwencje grzechów. A może zły przykład dałem, bo jak ktoś się nawraca, to raczej to czuje. No właśnie, te konsekwencje grzechów, raczej może to bardziej szczere. Ale ja na przykład nie wiem, są ludzie, którzy, no mówiąc wprost, dostają kartkę do spowiedzi, bo z jakichś powodów tam muszą odbyć spowiedź i tą kartkę później zwrócić w kościele. No idą do tej spowiedzi dlatego, że jest to wymagane, a nie dlatego, że oni sami tego chcą, tej spowiedzi. I przystępują na nie na przykład właśnie po wielu, wielu latach, no to no właśnie, nie będzie to ani szczere, ani prawdziwe no nawrócenie, jeżeli ktoś po prostu przystąpi do tej spowiedzi na zasadzie, ja sobie przypomnę, aha, co tam mogło być złe w moim życiu, nie? Bo raczej te osoby sobie nie przypomni, no bo cały ten mechanizm jej grzeszenia polega na tym, żeby sobie właśnie tego nie przypomnieć, bo ja postępuję dobrze, przecież sam o sobie mówię, że postępuję dobrze. Robię tak, bo uważam, że tak jest dobrze. Nie? Nie będę przecież mówił wprost, no ja, no droga do Boga jest taka inna niż ja postępuję, ale ja tak postępuję. No raczej ktoś nie będzie tak mówił, tylko będzie mówił, nie no, ja uważam, że to nie jest złe i to jest, i też można mieć kontakt z Bogiem, nie?
No właśnie, bo tu ksiądz dobrze powiedział, że właśnie konsekwencja, ale widzę po sobie, właśnie na sobie mówię, że kiedyś miałem tak, że pewne rzeczy robiłem złe, ale nie uważałem tego za złe, dopiero konsekwencje, po iluś to w jakimś czasie wstrząs taki kryzys mnie po prostu uświadomił te rzeczy dopiero, tak? Bo wcześniej tego nie widziałem i nagle po prostu wtedy jakby przeżyłem moje nawrócenie. To właśnie to stąd te konsekwencje właśnie zadziałały.
Tak. Jeszcze mam pytanie, czy można pomóc osobie, która ma takie szerokie sumienie, tak jak ksiądz mówił, czy tylko, bo to mi się od razu kojarzy z nawróceniem, czy tylko łaska Boża tutaj jakby musi zadziałać, żeby to sumienie się stało takie trzeźwe, nie? Że żeby nie było to sumienie takie, że tak jak ksiądz powiedział, że ja jestem dobrym człowiekiem, nie? Mhm. Bo ja bym na przykład chciała pomóc jednej osobie i staram się tam też i modlić i w ogóle, ale czy ja jako człowiek słaby mogę pomóc w jakikolwiek sposób tej osobie, żeby ona poczuła, żeby to sumienie zaczęło działać bardziej, nie? Na dany grzech, na dane zachowanie. Czy tylko łaska Boża może to zrobić? Czy tylko zostaje modlitwa?
Czyli, czy ja jako człowiek... Czy można komuś pomóc, żeby się nawrócił?
Dokładnie. No, dokładnie, no tak. No bo to jakby...
Czy można pomóc komuś, żeby się nawrócił? Nawrócenie, czy właśnie to obudzenie w sobie sumienia jest na tyle właśnie gdzieś taką głęboką, myślę, kwestią, w sensie dotyczącą głębokiej naszej sfery, tej wolności właśnie, że to... Znaczy można, no nie wiem, komuś dawać świadectwo o sobie, jakby naturalnie żyjąc z bliskimi, tak, dzielić się sobą po prostu jakimś swoim przeżywaniem czegoś, ale to jest ta sfera wolności, której jakby no to ktoś potrzebuje dla siebie tego, może jakieś, nie wiem, schodzi bodźca, ale dla, potrzebuję sam tego zaprawiać. O tak. To może być jakąś tam pomocą, to odniesienie właśnie takie zewnętrzne do przykazań Bożych, do czegoś obiektywnego, tak, do nauczania Kościoła, jeżeli ktoś będzie chciał po prostu się sam do tego odnieść. A może być tak, że ktoś po prostu zapragnie głębokiego kontaktu z sobą, bo tak jak mówiłem o tym sumieniu, w odniesieniu też tym psychologicznym, do tej logoterapii, do Frankla, do też właśnie takiej może w formie jakiejś modlitwy głębszej, jakby kto tak faktycznie osiąga głęboki kontakt ze sobą, ten osiąga kontakt ze swoim sumieniem głęboko rozumianym i jednocześnie jest w stanie zobaczyć, myślę, że właśnie co jest faktycznie złe, a co jest dobre. Ale kto faktycznie pragnie tego głębokiego kontaktu i chce w nim wejść, jeżeli sobie na to pozwoli, to będzie w stanie zobaczyć, że faktycznie coś, co nie wydawało mu się złe, będzie tym złem. Jest faktycznie tym złem, głęboko gdzieś tam ten kontakt z sobą nawiązując, ale to jest bardziej pytanie o to, co musi się wydarzyć, żeby z tego kontaktu zapragnął, albo tego kontaktu, albo odniesienia się do przykazań Bożych, albo takiego przyznania, no to myślę, że po prostu konsekwencje własnych błędów, czyli zazwyczaj takim elementem, który pozwala ludziom się nawrócić, tak naprawdę jest to, że doświadczają właśnie jakichś konsekwencji, już jakichś konsekwencji życia bez relacji z Bogiem, że w jakimś stopniu ich doświadczają i to ich skłania do tego po prostu do tej przemiany, do nawrócenia. Ale sami tego doświadczają, nikt im tego nie może pomóc, jakby właśnie na siłę nawracając, przekonując, dopóki ktoś sam jakby tego właśnie, to też właśnie tej historii wolności doświadczy tego, że tak, to są te moje konsekwencje, to są konsekwencje moich wyborów, to jest to, czy to będzie pustka na zasadzie samotności, brak relacji z Bogiem, czy to będą jakieś inne konsekwencje, czy to będzie na przykład rozejście się w małżeństwie, czy to będzie coś innego, czy to będzie na przykład jakaś choroba niepłodności, bo ktoś przesadził z braniem na przykład środków antykoncepcyjnych, hormonalnych, czy jakieś różne inne powody. Po prostu ktoś potrzebuje jakby sam zobaczyć, co jest, jakby w sobie wewnętrznie doświadczyć jakiegoś motywu, który go nawraca. W sensie przekonuje do tego, żeby czy zapragnąć żyć głębiej ze sobą, właśnie na zasadzie, że ja nie mam kontaktu ze sobą i zrobiłem coś, co było dla mnie złe. Ja chcę mieć kontakt ze sobą i to mu pozwoli wejść w kontakt z Bogiem i zobaczyć właśnie to zło. Czy na zasadzie właśnie po prostu wprost nawrócenia widzę, że to wynikało z braku mojego kontaktu z Bogiem i zapragnięcie tego kontaktu, po prostu mojego kontaktu z Bogiem. To jest potrzebne komuś wewnętrznie, tak? My możemy być odpowiedzialni za to, czy pozwalamy komuś doświadczyć tych konsekwencji, czy po prostu jesteśmy z tą osobą na zasadzie takich normalnych relacji, ale w odpowiedzialny sposób. No to w sumie zawsze można porównać do ludzi uzależnionych, czy do alkoholików, jak długo współmałżonkowie, już nie mówię żony czy mężowie, swoich współmałżonków alkoholików chcą im bardzo pomóc, tak długo im nie pomagają, czyli nie pozwalając im doświadczyć właśnie tych konsekwencji swojego nałogu, nie pozwalają im się nawrócić w kontekście faktycznego zajęcia się problemem swojego uzależnienia. Dopóki właśnie oni chcą, żeby to oni przestali pić, żeby to oni się zmienili, może ich jakoś przekonując, starając się dla nich, dopóki właśnie jakby ci uzależnieni nie skonfrontują się sami głęboko w sobie, że to jest moja strata, nie? To ja tu tracę, ja doświadczam konsekwencji, nie? On musi doświadczyć konsekwencji, żeby
żeby się nawrócić.
Żeby się nawrócić.
No, bo ja wiem samo po sobie.
No taka prawda.
No. No nie muszę mówić, bo się znacie moje świadectwo.
Kończyć. To w takim razie podjęliśmy.